No to zaczynajmy. Jan, zakończył się sezon, jesteśmy po ostatnim meczu właśnie. Powiedz proszę najpierw o tym meczu, o tych meczach z Unixem, w ogóle o końcówce tej ligi VTB. Nie chcę rozmawiać o tym meczu czy o pojedynczym sezonie. Chcę mówić o dwóch sezonach, jakie tu spędziłem i prowadziłem tę drużynę. Gdy się spojrzy na to, w jakim momencie klubu i zespołu przychodziłem do Zielonej Góry, wiedząc, jakie mieliśmy zespoły w tym i poprzednim sezonie, to uważam, że przez te dwa sezony wykonaliśmy niewiarygodną pracę. Dwa lata temu na konferencji prasowej powiedzieliśmy jasno, co chcemy zrobić w klubie, co będzie z drużyną. Po pierwsze, mieliśmy tak budować zespół, tak pracować, żeby poprawić sytuację finansową w klubie, żeby zaczęła się finansowa stabilizacja. Po drugie, chodziło o to, żeby klub, w którym było wielu Polaków, przystosował się do nowych zasad, czyli do braku obowiązku biegania po parkiecie dwóch polskich koszykarzy. No i tak, w pierwszym sezonie obniżyliśmy budżet na zespół, w drugim sezonie obniżyliśmy go jeszcze bardziej. Powiem, że ze sprzedaży Marcela Ponitki i Felundberga zarobiliśmy ponad połowę tego, co wydaliśmy od początku sezonu. Druga sprawa, dobrze zbudowaliśmy zespół, biorąc pod uwagę nowe polskie przepisy. Inna sprawa, nie zatrudnialiśmy zawodników z najwyższej półki sportowej, tym bardziej finansowej. Zatrudnialiśmy za to zawodników, którzy chcieli dostać szansę, żeby pokazać się na rynku. Podejmowaliśmy tutaj ryzyko i mieliśmy naprawdę sporo szczęścia. Poza tym pokazaliśmy Zieloną Górę w Europie, wypromowaliśmy mocno klub jako klub, do którego zawodnicy mogą przyjść, żeby się rozwijać. Zrobiłem przez te dwa lata to, o co prosił mnie JJ. Staliśmy się dzięki naszej pracy platformą do promocji zawodników. W ciągu tych dwóch lat wygraliśmy Puchar Polski, Super Puchar Polski, wygraliśmy Ligę. No i przez te dwa lata pokazaliśmy siebie i naszych graczy w znakomity sposób w lidze VTB. Dzisiaj graliśmy z Unixem Kazań i to był pierwszy raz, kiedy polski zespół grał w playoffach VTB. Inne polskie kluby, które grały do tej pory w tej lidze, nie zagrały w playoffach. No więc podsumowując, uważam, że wykonaliśmy naprawdę świetną robotę. Czy była szansa, żebyś został? No bo wyjeżdżasz z Zielonej Góry, nie będziesz już trenerem za Stalu, ale czy była na to szansa? Nie było szans dwa lata temu, kiedy podpisywałem kontrakt i nie było szansy po tych dwóch latach. Pytasz dlaczego? No bo przyszedłem tu z takim samym celem jak zawodnicy, którzy tu grali. Gdyby dwa lata temu Janusz zapytał mnie, Jan, czy przyjdziesz do nas, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski, powiedziałbym nie. A powiedziałbym nie, ponieważ z budżetem, który mieliśmy, nie byłbym mu w stanie tego zagwarantować. Wziąłem tę robotę, bo powiedział mi, że mamy inne cele, te, o których przed chwilą mówiłem, a poza tym przyszedłem do Zastalu, bo też chciałem wypromować na rynku siebie, przede wszystkim poprzez występy w VTB. Podobnie jak promowali się moi zawodnicy, których braliśmy w związku z tym za niskie pieniądze. W tym sezonie miałem 4 oferty przejścia do innych klubów, w tym do klubu euroligowego, ale przyszedłem tutaj, żeby przepracować pełne 2 sezony. Poza tym zrobiłem już w przeszłości błąd, kiedy odszedłem z klubu w połowie sezonu i okazało się, że to nie było dobre ani dla mnie, ani dla nikogo, kto brał w tym udział. I nie chciałem znowu popełnić takiego błędu. Nie chciałem też zostawić koszykarzy, którzy przyszli do Zielonej Góry dla mnie. Tymczasem powiedz, jak się generalnie, osobiście czujesz, no bo widziałem w czasie sezonu i gdzieś mi już mówiłeś, już po tamtym nawet sezonie, że jesteś bardzo zmęczony. Jestem nieżywy, ale nie jestem nieżywy z powodu Zielonej Góry, czy dlatego, że pracowałem za Stalu. Dla mnie to była naprawdę przyjemność pracować tutaj przez te dwa lata, ponieważ byłem otoczony przez świetnych ludzi w drużynie, w sztabie i w ogóle w klubie. Do tego Janusz dał mi pełną wolność, co jest w pracy trenera bardzo ważne. I dlatego bardzo mnie cieszą te dwa lata w Zielonej Górze. Moim problemem jest co innego. Mam 50 lat, mam 2,13 wzrostu i spędziłem więcej czasu w autobusie niż w swoim własnym łóżku. Grałem przez 7 lat w NBA, ale czegoś takiego jak równoczesna gra w VTB i w PLK nie doświadczyłem nigdy. Nigdy nie byłem tak fizycznie wyczerpany jak podczas tej jednoczesnej gry w tych dwóch ligach. Szczególnie było to trudne w tym sezonie, kiedy trzeba było jeździć do Rosji przez Kaliningrad, tam przechodzić te granice na piechotę. Także jestem wyczerpany, a zawodnicy są na granicy wytrzymałości. Jestem wdzięczny losowi, że mimo wszystko tutaj było stosunkowo niewiele kontuzji. No dobrze, to jak jesteśmy przy tym zmęczeniu. Czy zmęczenie było powodem, że przegraliście finał PLK? Głównym powodem tego, że nie zostaliśmy mistrzem Polski, było odejście dwóch zawodników w trakcie sezonu. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ich puściliśmy? Chcę, żeby ludzie w Zielonej Górze zrozumieli to wyraźnie. W sytuacji koronawirusowej, gdy ludzi nie było w halach i nie było pieniędzy z biletów do tego, nie przyszła pomoc z miasta, Janusz zdecydował, że sprzeda naszego najlepszego zawodnika. Wcześniej, jak wiesz, odszedł Marcel Ponitka i wtedy powiedziałem ci, ci w Lublinie po odejściu wcześniej Ponitki, a potem Iffe Lundberga, że to jest koniec sezonu, bo wiedziałem, co się stanie. Dlatego przegraliśmy ligę i możemy sobie rozmawiać o bańce, o zmęczeniu, o innych okolicznościach, ale kiedy masz potężny zespół, kiedy my mieliśmy potężny zespół, który znakomicie pracował, funkcjonował doskonale i wygrywał bez względu na to, z kim grał, gdzie grał i jak grał. I gdybyśmy mieli Iffe, to oczywiście bylibyśmy zmęczeni, ale na pewno walka wyglądałaby inaczej, a tutaj nagle nie mieliśmy dwóch podstawowych graczy. I gdybym był Januszem Jasińskim, zrobiłbym tak naprawdę to samo, bo on jest odpowiedzialny za cały klub. My, trenerzy, natomiast odpowiadamy za sportowe decyzje. Po tym, jak nie pomogło nam miasto, Janusz musiał podjąć decyzję, która miała decydujący wpływ na zespół, na nas, trenerów i na zawodników, którzy byli tu od początku roku. Czyli według ciebie stosunki miasto-klub miały decydujący wpływ na walkę o tytuł? Dla mnie, powiem ci, nigdy o tym nie mówiłem. Nie wiem, kto jest prezydentem, nie znam się na polityce, nie jestem politykiem, ale brak pomocy miasta dotknął mnie osobiście. Gdyby ta pomoc była, sprawy potoczyłyby się inaczej. Zobacz, mamy znakomity zespół, który wszystko wygrywa i nagle w rzeczywistości wysyłamy sygnał do innych drużyn, do federacji, do sędziów, do całego świata, też do pozostałych zawodników. Sprzedaliśmy najlepszych graczy i już nie jesteśmy wcale kandydatem do mistrzostwa. Wyprzedajemy swój majątek, bo musimy przetrwać. No to jak się mają czuć pozostali zawodnicy, ci, którzy zostali? Jak oni mają zareagować? A z drugiej strony masz zespół, któremu pomaga miasto, pomaga załatwić bańkę, żeby ten zespół wygrał mistrzostwo. Czyli najprościej mówiąc, sprzedajecie Ponitkę, odchodzi Iffe, bierzecie Skylera, Davida, Krzysztofa, Sulimę i po prostu masz słabszy zespół, nie tak dobry, żeby konkurować ze Stalą?
Yes.
Tak, oczywiście. To był słabszy zespół, bo ci nowi chłopcy przyszli miesiąc przed rozpoczęciem playoffów. Więc jak tu zdążyć z przygotowaniem? Po drugie, musieliśmy ich szukać błyskawicznie w trakcie sezonu. Mam pytanie. Dlaczego CSKA Moskwa przyszło do nas i wzięło Iffe Lundberga? Bo rynek był pusty, bo nie było na nim nikogo. Kiedy my próbowaliśmy rozmawiać z zawodnikami, którzy byli w klubach będących w dobrej sytuacji ekonomicznej, to nikt nie chciał z nami nawet rozmawiać o ich sprzedaży. A jak wzięliśmy człowieka, który miał zastąpić najlepszego gracza, mówię o Nikosie Papasie, no to niestety doznał na dzień dobry poważnej kontuzji. Dwa lata za tobą. Powiedz, co dzisiaj po tych dwóch latach sądzisz o tym, co zostałeś w Polsce, w polskiej lidze? Jak nas widzisz? Kraj, koszykówkę? Kiedy za pierwszym razem tutaj byłem w Polsce, to było wtedy, kiedy zginął Drażyn Petrowicz. Byłem tu we Wrocławiu wtedy. I z tamtego pobytu pamiętam, że pomyślałem, że Chorwacja jest daleko przed Polską w różnych sferach, zwłaszcza ekonomicznych. A teraz widzę Polskę, która tak się rozwinęła, że jest w wielu aspektach mocno przed Chorwacją. Polska się wspaniale rozbudowała. To nowoczesny kraj, ma wiele świetnych hal. Polska według mnie jest na takim poziomie ekonomicznym, że tutaj w przyszłości koszykówka może się mocno rozwijać. Ale potrzebna jest tu praca przede wszystkim nad zarządzaniem klubami. Przecież większość klubów w Polsce nie ma nawet generalnego menedżera. W większości klubów wszystko zależy od właściciela lub prezesa tego klubu. Oni zajmują się wszystkim. To jest jeden z największych problemów. Czy popełniłeś błędy pracując w Zastalu w tym sezonie? Pewnie, że tak. Dzisiaj wieczorem, pewnie prowadząc drużynę przeciwko Unixowi, też je popełniałem, ale nie chcę o tym dzisiaj rozmawiać. W ogóle gdybym miał rozmawiać o moich błędach, to pewnie musiałbym zacząć od błędów popełnianych przy budowie składu, przy ściąganiu graczy. A jak wiesz, nie opowiadam o moich poszczególnych zawodnikach i teraz też nie chcę tego robić. Kilka razy w tym sezonie, to tak z innej beczki, w tym i w zeszłym sezonie był problem z opóźnionymi wypłatami dla zawodników. Czy to był problem dla tej drużyny? Czy widziałeś, że to miało jakikolwiek wpływ na pracę twoich koszykarzy? Pieniądze przychodziły z opóźnieniem właściwie od początku, kiedy tu byłem. Ale to jest problem całej Europy. Większość klubów płaci z opóźnieniem, zwłaszcza w COVID-zie. Tylko u czołówki europejskiej tak naprawdę pieniądze to nie problem. Ale nie miałem z tym nigdy kłopotów i myślę, że zawodnicy też. Było tak, bo miałem umowę z Januszem, że jeśli będą opóźnienia, to on otwarcie, osobiście ma informować o tym zawodników. Jak duże będzie opóźnienie i kiedy je zapłaci. I do tej pory za każdym razem przychodził i otwarcie im to mówił. Podawał datę, a potem się wywiązywał z tego, co powiedział. Mówiłeś już o podstawowej przyczynie porażki w polskiej lidze koszykówki, ale nie mogę cię nie dopytać o bańkę. Czy to było fair, czy to miało znaczenie? Jak na to dzisiaj patrzysz? Dla mnie, jak już mówiłem, pierwszą przyczyną porażki było oddanie zawodników. Przypominam, że w Pucharze Polski wygraliśmy ze Stalą 26 punktami. Oddajesz dwóch najlepszych graczy, najbardziej atletycznych, dwóch ludzi z topu swojego zespołu, no i co się dzieje? Oddaliśmy ich, zmieniliśmy się fizycznie, zmieniliśmy się mentalnie. Musieliśmy też zmienić rolę zawodników, którzy do tej pory byli w zupełnie innych rolach. Wszystko się wtedy pozmieniało. Zmęczenie, bańka, 3000 innych powodów. Możemy sobie gadać, ale po prostu po zmianach to już nie była ta sama drużyna. Czyli bez nich nie było szansy na mistrzostwo?
We always had the chance.
Szansa jest zawsze, pewnie, ale tu zmalała do minimum. Męczyliśmy się już ze Spójnią, męczyliśmy się potem w półfinale, ale to już nie był ten sam zespół. Nikos doznał kontuzji, nowi gracze próbowali się zaadaptować w zespole, a jeszcze dorównać jakością tym, którzy odeszli. I mieliśmy na stworzenie zespołu zaledwie miesiąc przed playoffami. Czy ty wiesz, że mamy w zespole zawodników, którzy ciągle nie znają do końca naszych zagrywek? No i to się wszystko do kupy poskładało. Obańce, tak jak mówiłem, masz miasto, które czyni wysiłki, żeby pomóc klubowi, i masz miasto, które walczy z klubem. Jedno miasto walczy o bańkę, inne nic nie robi w tej sprawie. Oni wzięli bańkę i zwiększyli swoje szanse, ale to nie jest nadal główna przyczyna. Zresztą, w zeszłym roku to Anvil narzekał, że my jesteśmy mistrzem, że to jest nielegalne, że przyznano nam mistrzostwo i można powiedzieć, że oba te covidowe sezony nie zakończyły się legalnie, że nie zakończyły się normalnie. Ale ja nie narzekam, że bańka była w Ostrowie, no bo jak mam narzekać na to, jeśli my nie wykonaliśmy praktycznie żadnego wysiłku, żeby ją mieć? To jak właściwie podsumujesz te dwa lata, to jakie wspomnienia najmocniejsze zabierasz z Zielonej Góry? Miałem szczęście, że przez te dwa lata byłem otoczony przez cudownych ludzi. Robiliśmy wspólnie wszystko, co było możliwe do zrobienia. Zrobiliśmy tu niesamowite rzeczy w VTB i w Polsce i będzie się te rzeczy wspominało w przyszłości. Ale ważniejsze od tych wszystkich podróży, od tego, że wygraliśmy z zespołami mającymi 10 razy większe budżety, jest to, że stworzyła się tu grupa naprawdę wspaniałych ludzi. W sztabie trenerskim, wśród ludzi z klubu i w drużynie. W zasadzie w ciągu dwóch lat nie miałem w drużynie żadnego poważnego problemu. Jestem od dawna trenerem, a wiem, ile może się zdarzyć w zespole. To powiedz jeszcze, co z twoją przyszłością? Czy już wiesz, gdzie będziesz trenerem? Czy masz już nowy klub? Przede wszystkim to chcę lecieć do domu jak najszybciej to możliwe. Jestem rodzinnym człowiekiem, a nie widziałem córki od 6 miesięcy. Nie widziałem żony od 4 miesięcy i to jest dla mnie straszne. Dlatego też nie chcę na razie w ogóle rozmawiać o sprawach zawodowych. No, nie mam po prostu ofert w tej chwili. Odrzuciłem 4 w tym sezonie, jak już powiedziałem. Nawet o tym jednak nie myślę teraz. Myślę o tym, żeby dostać się do domu i zobaczyć moją rodzinę. A co byś na samo zakończenie powiedział o przyszłości za Stalu? Jak ją widzisz? Wszystko zależy od tego, ile się w klubie nauczyli z tych dwóch sezonów. Dużo zależy od tego, kto będzie trenerem, a właściwie takim trenerem GM-em, bo trener będzie miał w klubie więcej na sobie niż tylko trenerka. No, tak jak ja to też miałem. Oczywiście, zawsze na końcu jest pomoc Janusza, ale to ten trener wybierze zawodników, stworzy zespół, stworzy skład. Za Stal to w tej chwili platforma do rozwoju zawodników i ich promowania. I dużo będzie zależało, czy ten trener, który tu przyjdzie, będzie potrafił podwyższać umiejętności zawodników. My wzięliśmy Joe Thomasona, poszedł w górę. Ludę Hakansona, do góry. Drew Gordon, to samo. Zyskowski, do góry. W tym sezonie kilku graczy też poprawiło się zdecydowanie. I poza samą trenerką, to jest wielkie osiągnięcie tego klubu. I jeżeli uda się to samo w przyszłym sezonie, to znowu będzie to wielkie osiągnięcie dla Zastalu. No dobrze, to już na sam koniec. Chciałeś coś powiedzieć od siebie, więc bardzo proszę, teraz twój czas. Chciałbym podziękować ludziom z Zielonej Góry, bo podczas dwóch lat tutaj otrzymałem niewiarygodne, nadzwyczajne wsparcie od ludzi, których spotykałem. Od ludzi koszykówki, ich z klubu, ale też od ludzi, których spotykałem po prostu na ulicy. Nawet dzisiaj przyszli, żeby chociaż przez chwilę się z nami spotkać. Jestem dumny, że mogłem pomóc temu klubowi zmienić pewne sprawy organizacyjne i że opuszczam Zastal, zostawiając go w lepszej sytuacji niż ta, w której był, gdy tutaj przychodziłem. Mam nadzieję, że klub wykorzysta wiedzę, którą posiadł przez te nasze dwa wspólne lata, żeby w przyszłości działać jak najlepiej. Ważna rzecz. Jeśli Zielona Góra chce nadal robić to, co do tej pory, czyli chce być platformą do rozwoju i promocji zawodników, niech gra nadal w VTB i w PLK. Dopóki Zielona Góra nie będzie miała pełnej stabilizacji finansowej, powinna iść tą drogą. Natomiast kiedy uda się uzyskać taką stabilizację, klub powinien iść inną ścieżką. Znaczy, są według mnie dwa wyjścia. Albo klub powinien wtedy zatrudnić 12 silnych, równych zawodników i zainwestować w sposób, w jaki będzie podróżował, a druga droga, zatrudniać mniej zawodników, tak jak jest w tej chwili, ale też grać mniej spotkań. Nie wiem, w jakich rozgrywkach. Tego nie powiem, bo tu znowu wszystko zależy od budżetu. Myślę natomiast również, że osoby decyzyjne w tym klubie nauczyły się przez ostatnie dwa lata, jak zdobyć dobrych zawodników i jak osiągać z nimi dobre wyniki.